Był to reportaż zatytułowany Stary Nowy Krąg, który opowiadał o historii zespołu pieśni i tańca ziemi szczecińskiej Krąg. A teraz przedstawię gościa fonosfery. Jest nim dzisiaj Mariusz Żwierko, choreograf i kulturoznawca, założyciel zespołu Woda na Młyn, na co dzień związany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A chciałabym porozmawiać, jaki jest powód, że pojawił się pan na Pomorzu Zachodnim, osoba związana z kurpiami i nagle słyszę o jakichś pomorskich rytmach. Mhm.
Przyjechałem po raz pierwszy do Szczecina na Pomorze Zachodnie. Nie, na Pomorze Zachodnie nie po raz pierwszy. Byłem już tutaj 20 lat temu praktycznie na Kołobrzegu, na festiwalu Interfolk z zespołem Warszawianka, w którym się wychowałem też. A przyjechałem tutaj na zaproszenie zespołu pieśni tańca Krąg, który postanowił sięgnąć do lokalnego dziedzictwa z początku XX wieku, z czasów, kiedy Pomorze było po dwóch stronach obecnej granicy, kulturowym wielkim regionem, gdzie mieszkała inna ludność niemiecka. I zespół Krąg postanowił, tak jak powiedziałem, sięgnąć do tych tradycji początku XX wieku i przełożyć je na scenę już w XXI wieku. I tym się zajmujemy. Teraz przygotowujemy tańce, choreografię opartą na tańcach tak zwanych pomorskich. Staramy się, żeby to były tańce z najbliższych okolic Szczecina, o ile się da takie znaleźć lub zrekonstruować. No i pracujemy właśnie nad tym.
Nuty do muzyki pochodzą przede wszystkim z Greifswaldu, z archiwum w Greifswaldzie.
Częściowo tak. Podczas moich poszukiwań, no głównie teraz poszukuje się rzeczy w internecie, to jest w ogóle fenomenalne i że można...
No taką... Greifswald akurat ma te tak, rzeczy w internecie.
Tak, ma w internecie zbiory, zdigitalizowane materiały nutowe, nawet można sobie odsłuchać, bo niektóre zapisy nutowe są już w plikach MIDI i można sobie sprawdzić, jak ktoś nie gra. Jest tam dużo bardzo melodii z Pomorza Przedniego, z Pomorza Wschodniego, jak to jest opisywane różnie. Natomiast dużo materiałów udało mi się znaleźć też na takim portalu niemieckim Dansila, który zbiera wyłącznie tańce ludowe z całego obszaru niemieckojęzycznego obecnego, ale też historycznego. I są cztery zeszyty z Pomorza, ale też zeszyt piąty, który nazywa się Tańce z Norddeutsche Volkstänze, czyli z tego obszaru północno-niemieckiego, dolno-niemieckiego. A to jest ten obszar kulturowy, który sięgał od Hamburga, od w sumie do Ełku, na dobrą sprawę. Udało nam się znaleźć, mi się znaleźć tam tańce, opisy, zarówno nuty z początku XX wieku, z przełomu wieku XIX-XX, opisane konkretnymi miejscowościami.
Kto grał, kto
tak,
spisał
tak,
nuty, to jest, ale zdarza się to.
W tym zbiorze niekoniecznie.
Ale w innych.
W innych tak, w Greifswaldzie tak. Tam jest wszystko zrobione zgodnie z literą etnomuzykologii, zapisy są jakby podane skąd, gdzie, kto, kiedy wysłał, kto, kiedy nagrał. Takim przykładem niech będzie Fischwalca, czyli walc rybacki z Altdam, no z Dąbia, prawda? Czyli jakby z tych okolic, no i odnalazłem go i zagraliśmy go od razu z kolegą Romanem, który jest akompaniatorem i wszystkim wpadł ucho jakby sam fakt pochodzenia tego walca z tych okolic, z dzisiejszego Szczecina, z dzielnicy dzisiejszej, prawda? Już jest taką, idąc tą nomenklaturą pomorską, taką kotwicą, którą mamy, już pierwszą zarzuconą tutaj i takich parę kotwic udało nam się znaleźć, które powoli będą, taki mapping zrobimy, pomogą stworzyć nam pewien kanon, mam nadzieję, za jakiś czas.
No, ale zaczęłam od tego, że jest pan związany bardziej z Podlasiem, z kurpiami.
Tak.
No i skąd te ciągi, to zamiłowanie do niemieckiej muzyki ludowej?
Jestem związany z kurpiami, z Podlasiem, bo jakby pochodzę z województwa podlaskiego, tam są moje korzenie. Właściwie to z pogranicza, to już jest zachodnia część województwa podlaskiego, więc to tak naprawdę jest Mazowsze historyczne.
Grajewo.
Grajewo, tak, i Kolno. Kolno leży na kurpiach obok, a Grajewo leżało zawsze na Mazowszu historycznym i zaraz za Grajewem była granica do 1945 roku polsko-pruska, a teraz jest to granica pomiędzy województwami. Ona się pokrywa praktycznie w 100% pomiędzy Mazurami, a Podlasiem i Mazowszem. Więc jestem z takiego pogranicza. Jest taka książka, która opisuje ludność mieszkającą wzdłuż dawnych granic, pomiędzy dawnymi granicami Rzeczypospolitej. Jak ta ludność już dzisiaj zapomniała, że tak naprawdę mieszka w miejscowościach, które przez 500 lat były miejscowościami pogranicznymi, tak jak Grajewo, które za chwilkę miało Ełk i Prostki, które do dzisiaj jak się wjeżdża, no to wjeżdża się brukiem historycznym. Więc jakby to były takie zawsze moje zainteresowania, no i też jak studiowałem germanistykę.
I stąd tylko?
Nie tylko stąd, mam też rodzinę mieszkającą w Niemczech. rodzina wyjechała z Polski do Niemiec w okolice Hamburga i jakby ja nigdy nie byłem związany z morzem ani z Pomorzem, natomiast jakby odkąd moja rodzina mieszka tam na północy Niemiec, nad Zatoką Meldorską, poczułem większą więź z północą w ogóle Europy, tak naprawdę z tym kręgiem hanzatyckim, kulturowym i tak naprawdę nigdy nie miałem potrzeby takiej ciekawości antropologicznej, bo jestem też wykształcenia kulturoznawcą, ale też nie miałem takiej ciekawości antropologicznej dotyczącej ziem zachodnich i północnych, żeby nie używać, wiadomo, już wyświechtanego i odchodzącego do lamusa słowa odzyskane.
Bo nie są.
No, bo nie są. Natomiast nie korzystałem, nie sięgałem nigdy do tych terenów z racji tego, że ktoś zawsze mówił, a tu nic nie ma, tu wszyscy przyjechali po wojnie, napływowi i był taki okres w Polsce w podejściu w zespołach folklorystycznych, w ogóle w działalności zespołów muzycznych, że no tutaj to się raczej nic nie znajdzie, mimo że to jest oczywiście nieprawdą, bo się znajdzie dużo.
I w Kazimierzu nawet kilka zespołów i jeden przynajmniej z muzyków, Felix Cieśla, zostali nagrodzeni za to, co przechowali.
To przechowali, tak, to są takie przechowalnie, brzydko mówiąc. Tak jak górale wyjeżdżający z Tatr do Chicago mówią gwarą, który się dzisiaj już nie usłyszy w Polsce, a tam to jest po prostu niezakonserwowane, bo to wszystko żyje, ale jest w takiej formie bardzo archaicznej. Tak samo tutaj było na tych terenach zachodnich i północnych. Natomiast dlaczego się tym zainteresowałem? Pierwszym moim zainteresowaniem byli Łemkowie, więc też ludność, która przyjechała tutaj. Przyjechała to może za ładne słowo. Korzystałem specjalnie i ze świadomością tego. Korzystałem z dorobku dziedzictwa łemkowskiego Dolnego Śląska, zespołu Kyczera, pana Starzyńskiego, w tworzeniu choreografii opartych na folklorze łemkowskim, czyli wschodniosłowiańskim. I zawsze interesowałem się też tą wschodniosłowiańszczyzną, tym pograniczem polsko-ruskim, ale też teraz bardziej polsko-niemieckim. Więc pierwsze takie zainteresowanie dotyczyło rzeczy łemkowskich. Nie sięgałem do tych poniemieckich, bo jakoś niekoniecznie mnie to po prostu interesowało. Natomiast 2-3 lata temu postanowiłem sięgnąć, nawet nie pamiętam z jakiego powodu, do repertuaru, do folkloru, dawnego folkloru zachodu i północy, przygotowując w moim zespole Woda na Młyn w Warszawie widowisko, gdzie chciałem zebrać tańce właśnie od Śląska przez zachodnią Wielkopolskę, przez Pomorze Zachodnie, Gdańskie Kaszuby, Warmię, Mazury. Tańce, które okazuje się, że są lokalne, różne takie formy taneczne typowe dla danej wsi, czy miejscowości, czy nawet pod regionu, ale okazuje się, to nie jest żadną tajemnicą, że w obecnych granicach Polski, w tych regionach mamy formy taneczne te same w wielu przypadkach, czasami pod innymi nazwami, one są oczywiście nasiąknięte lokalnymi jakimiś tam naleciałościami i tak jak na przykład wydaje się, że na Kurpiach taniec Stara Baba czy Olender, tam się, myślę, wielu osobom wydaje, że to jest rdzenny kurpiowski taniec, dziada, pradziada, oczywiście jest kurpiowski, ale on jest pochodzenia zachodnioeuropejskiego. Jak się idzie dalej, no to się okazuje, że jest na Mazurach, czyli dawnych Prusach, na dawnym Pomorzu, Wielkopolsce, na Śląsku, aż do Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i tak dalej, i tak dalej. Takich tańców jest dużo.
Jak sobie uzmysłowimy, że polscy chłopi jeździli za chlebem, między innymi do Niemiec, na Prusy, jak któryś wziął instrument i jeszcze potrafił grać albo śpiewać, albo kobiety jechały tak samo do pracy, to zostawało.
Zostawało. Właśnie szczególnie w tych regionach przygranicznych, no tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj Kurpie są częścią wewnątrz Polski, natomiast był region pograniczny. Południe Mazur i południe Prus Wschodnich to były kurpiowskie wioski, więc ta Puszcza Piska, która była przedzielona granicą państwową dzisiaj województw, po dwóch stronach była ostatnio mieszkała przez Mazowszan, przez Kurpiów. No i to był ten przepływ naturalny cały czas. Więc wyszedłem od Kurpi trochę, tak naprawdę, przez Mazury i nagle okazuje się, że tutaj jest to dziedzictwo trochę zapomniane. Trzeba odzyskać, powiem tak. Bo też takie mamy podejście w zespole Woda na Młyn, pokazujemy tańce, czy w ogóle programy nasze w szerszym kontekście europejskim. Staram się wyszukiwać takie jakieś paralele pomiędzy Karpatami polskimi, Karpatami południowymi krajów innych, ale też tutaj te paralele dotyczące ziem zachodnich i północnych, no to są ewidentne i powyciągałem takie różne smaczki i melodie, które się okazuje, że w każdym z tych dzisiejszych regionów, Warmii, Mazury, Pomorze, jedno i drugie, istniały i istnieją. I z takim świeżym podejściem, jak to się ładnie nazywa, heritologicznym, czy dotyczącym dziedzictwa niematerialnego, nawiązałem osobisty kontakt z tym dziedzictwem, które nie jest moim dziedzictwem i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Powstało widowisko pod nazwą Polterabend, czyli to jest taki zwyczaj pochodzący, istniejący do dziś zarówno w Niemczech, jak i na dawnych ziemiach w kulturze niemieckiej, niemieckojęzycznej. Do dzisiaj skultywowany w Wielkopolsce, na Śląsku, na Pomorzu też, na Koszubach na pewno. Jest to zwyczaj, który odbywał się dzień przed weselem. Spotykało się u pani młodej w domu na imprezę. Byli to zazwyczaj goście, którzy nie byli zapraszani na wesele, bo nie było takiej opcji, możliwości z powodów liczby ludzi. I goście przychodzili do pani młodej i do pana młodego z porcelaną, szkłem, głównie z porcelaną, którą tłuczono, żeby odgonić złe duchy, żeby to było na szczęście, więc to tłuczono szkło i do dzisiaj takie świętowanie się odbywa. I o ile w Polsce zachodniej i północnej jest to w świadomości ludzi i wiele osób to kultywuje do dziś, nawet wiem, że niektóre fabryki porcelany mają taką usługę, że tak powiem, jak zostają jakieś im ubytki lub coś na produkcji się nie udało, no to te porcelanowe naczynia są sprzedawane jako polterabendowe pakiety dla małżonków. Cały w ogóle jest biznes. W Polsce mniej, w Niemczech jest bardzo duży biznes, bo można kupić gotowe już namioty polterabendowe i tak dalej, i tak dalej. No ale w Polsce centralnej tego się nie zna, więc jakby moim celem była też taka edukacja, bo jestem też z natury nauczycielem i pedagogiem i chciałem poprzez ten program zespołu Woda na Młyn, czyli Polterabend, trochę pokazać to dziedzictwo, o którym się tak powszechnie nie wie w Polsce, korzystając z tańców i melodii z tych terenów. I oczywiście po premierze było, ale co to w ogóle jest, co to za jakieś dziwne szklanki tam na tej scenie masz, my tego nie rozumiemy. I mówię, no i super, ja wam nie wyłożę wszystkiego, niech będzie to, co zrobiliśmy, takim zaczątkiem do poznawania samego zwyczaju, który jeszcze istnieje do dziś, ale też do poznawania zapomnianego dziedzictwa Pomorza, Mazur, Śląska, Wielkopolski. Proszę bardzo.
A jak pan się zapatruje na to, co się dzieje tutaj w naszym regionie? Myślę o tym łączeniu polskiej muzyki ludowej z tą pomorską i mieszanie instrumentów w kapelach, bo są i te polskie, i są niemieckie. Z tego powstaje niesamowita jakość, ale czy to jest potrzebne? Czy to jest ważne? No bo to nie jest jedyny przykład, że zespół pieśni i tańca Krąg rozpoczyna przygodę z muzyką pomorską, tak mają stroje pomorskie, bardzo przypominające kaszubskie przecież, chociaż tutaj szefowie mówią, że to protestantyzm, więc one są takie proste, skromne, ale eleganckie. No i właśnie mają przygotować tą suitę tańców pomorskich, ale mamy Pomorę Tanc Orkiestra, tak mamy Kapelę Janiszewskich i mamy jeszcze inne mniejsze zespoły, które próbują trochę miksować tę muzykę i szukać nowej jakości.
Jasne. Odpowiem na to pytanie dość złożone, w sposób też może złożony. Jakby to, co się teraz dzieje z muzyką ludową, tradycyjną, to trzeba też rozróżnić, to jest kultura współczesna. I,
no nawet jak spojrzymy na ścieżkę do filmu Chłopi.
No tak, to już jest
ścieżkę muzyczną.
Ścieżka muzyczna inspirowana bardzo mocno.
Niektórzy oburzeni,
Temat jest szeroki i można się tutaj też utopić. Pokłócić i utopić. Natomiast obecna działalność zespołów pieśni i tańca, czy zespołów muzyki tradycyjnej, bo to trzeba też oddzielić, chociaż one się w jakiś sposób zawsze będą zazębiać, bo korzystają z jednego źródła, każdy inaczej do tego podchodzi, to wszystko jest zjawiskiem kultury współczesnej, która sięga do kultury ludowej, która już nie istnieje. Moim ulubionym określeniem dotyczącym kultury ludowej / tradycyjnej jest określenie pana profesora Sulimy. Kultura ludowa nie żyje, ale żyje jej mit. I my jakby tym mitem się cały czas posługujemy. I teraz na terenie Pomorza Zachodniego mamy różne zjawiska współczesne, odnoszące się do kultury tradycyjnej w jej aspekcie muzycznym i tanecznym. Pomorę Tanc Orkiestra jest takim zjawiskiem pogranicza, zarówno dosłownie, bo mamy połączenie i Polaków, i Niemców, tych przyjezdnych Polaków na Pomorze, tych Niemców, którzy wyjechali z Pomorza i mieszkają już w Niemczech, ale też tych Niemców, którzy mieszkali cały czas na Pomorzu, tutaj obok zaraz, na Mecklenburgii i Przedmorzu. Więc jest to wspólne szukanie po dwóch stronach tych połączeń, które zostały przerwane. Teraz cały czas to, co się dzieje zarówno w zespołach pieśni i tańca, stylizowanych, opracowanych, czy w ruchu tradycyjnym, inkrudowym, to jest cały czas próbowanie powiązania tego rozerwanego połączenia, które cały czas było tak naprawdę, tej ciągłości tradycji. I teraz zespoły tradycyjne. Przykładem tego będzie właśnie projekt pani Ewy Grochowskiej, gdzie korzysta się z nut, z materiałów zebranych jeszcze w latach 20. i 30. na terenie Pomorza. I one są z jednej strony grane w stylu pomorskim, w stylu północnoeuropejskim, w stylu bałtyckim, można wręcz powiedzieć, w tym kręgu kulturowym, ale też jest eksperymentowanie koncepcyjne bardzo już, nakładanie sposobu grania z Polski centralnej na melodie, odnalezione melodie pomorskie. Tu jest problem taki, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tak powiedzmy, że te zespoły, kiedy się tworzyły, kiedy szukały materiału dla siebie, sięgały głównie do repertuaru z regionów o silnej tożsamości, jeżeli z jakichś pobliskich, to Wielkopolski czy z Kaszub, które zostały opisane, były też stroje, chociaż wiemy równie dobrze, że strój kaszubski jest strojem też
przetworzonym po wojnie.
No, niektórzy twierdzą, nawet używają słowa wymyślonym na potrzeby zespołów. Strój świetlicowy kaszubski jest strojem bardzo stylizowanym, natomiast już wszedł tak mocno w świadomość,
że stał się dziedzictwem. Że Kaszubi zaczęli go nosić.
Tak, jakby stał się strojem ludowym, ich emblematem i trzeba to uznać i uszanować. To jest decyzja danej społeczności. To, do czego nawiązują i co jest dla nich ważne. I teraz jest ten proces, kiedy zaczynamy tutaj, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, sięgać do rzeczy lokalnych, które tu istniały, i nawiązujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, z nimi jakiś kontakt i zaczynają one być ważne. Dlatego pokolenia osób, które tutaj dzisiaj żyją, których przodkowie są z innych części kraju i ci ludzie dzisiaj, mieszkający na przykład w Szczecinie, nie chcą już tylko sięgać do tańców góralskich, tańców łowickich. Oczywiście mają do tego prawo i chwała im za to. Prezentują szerokie spektrum możliwości tutaj, prawda? Natomiast bardzo ciekawe jest to, to jest zjawisko nie tylko dotyczące zespołów ludowych, ale w ogóle takiego podejścia, nawet w restauracjach czy w agroturystyce. Skupiamy się na tu i teraz, na swojej lokalności, nawet jeżeli nie jest nasza, to się tak staramy się tak szukać tej historii, czegoś specyficznego, co odróżni nas, mieszkańców teraz Szczecina czy okolic, od innych części Pomorza Zachodniego.
Musimy być atrakcyjni.
Atrakcyjność to jest jedno, a raczej chodzi o oryginalność i odmienność.
Ale też myślę, że dużo tutaj dobrego, można to tak określić, zdziałały podróże, bo kiedy Polacy zaczęli wyjeżdżać za granicę masowo, to okazuje się, że w innych regionach Europy i świata miejscowa ludność jest dumna ze swojej kultury ludowej, tradycyjnej, zna tę kulturę, potrafi ją prezentować, a my wracamy i co? Nie mamy. Pojawiła się potrzeba, że my też chcemy mieć.
Tak, jakby inną kwestią jest propagowanie czy pielęgnowanie kultury własnego narodu, czy jak się mieszka już za granicą. Ona często jest już takim no, jedynym łącznikiem z krajem lat dziecinnych, że tak to powiem. I to samo jest, podobne właśnie zjawisko obserwujemy dzisiaj nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całej Polsce, jakby cały czas, nie chciałbym powiedzieć, że jest to moda na folklor, bo to jest takie hasło, które się pojawia czasami w mediach, ale to jest takie
wyświetlane. Co ileś lat powraca moda na folklor?
Ja myślę, że w ogóle nie było przerwy, jeżeli chodzi o zainteresowanie folklorem, czy nawet już teraz szerzej się mówi dziedzictwem niematerialnym, bo jakby jest tam od 20 ponad lat konwencja UNESCO o dziedzictwie niematerialnym i odchodzi się od używania słowa folklor, które jest no, mniejszy ma zasięg niż dziedzictwo. I teraz te tańce z Pomorza Zachodniego dawnego są dziedzictwem tych ziem, społeczności, która tu kiedyś mieszkała, a społeczność, która teraz tu mieszka, nawiązuje kontakt z tym dziedzictwem, bo chce się może bardziej poczuć związana z tą okolicą, chce być oryginalna, atrakcyjna, tak jak pani powiedziała, a chce mieć coś swojego po prostu.
I trochę przetwarza.
Trudno nie przetwarzać, jakby przepuszczamy przez filtr własnej wrażliwości, jak ja to mówię, czy przepuszczamy przez kulturę współczesną, bo żyjemy w XXI wieku. Jeżeli jest to na scenę robione, no to mamy też jakby tak, może być to w nurcie rekonstrukcyjnym. Bierzemy opis tańca i po kolei jedziemy, tak jak jest napisane, natomiast wiemy również, że te opisy dotyczyły zazwyczaj jakiejś tam jednej osoby, więc też trzeba mieć na uwadze to, że jakiś opis czy muzyki, czy zapis muzyczny, czy zapis jednego tańca, to jest opis jednej osoby zazwyczaj, która została zbadana przez muzykologów czy choreologów. Też te opisy słowne nie są najdoskonalsze.
A poza tym, że każdy z nas coś wprowadza do metody tańczenia.
Każdy wprowadza do metody tańczenia, bo to wszystko, każdy z nas jest inny, każda z nas jest inna i to są dla nas punkty wyjścia. Możemy to rekonstruować, ale można też jakby potraktować tak, że ten materiał, który znaleźliśmy, zespoły polonijne czy zespoły niemieckie, mieszkające na przykład w Ameryce Południowej czy w innych częściach Europy, one kultywują te tańce i pieśni ze swoich krajów pochodzenia i w wielu przypadkach są to dość dobrze zakonserwowane rzeczy i to są materiały bardzo wartościowe, jeżeli chce się coś odtworzyć. Szczególnie zespoły niemieckie, nie bójmy się tego powiedzieć. Oni mają takie podejście, że to musi być tak, jak było. Tam raczej nie idziemy w interpretację. Natomiast zespoły polskie są raczej stylizująco opracowujące. Mamy oczywiście nurt rekonstrukcyjny, nurt tradycyjny i teraz zależy, na jaki grunt padnie ten nasze dziedzictwo, które chcemy pokazać. No tutaj mamy taką sytuację, że zespół Krąg jest zespołem artystycznie opracowanym.
Oni przygotowują suity.
Tak, przygotowują suity i tak my teraz będziemy robić. Zrobiliśmy w sumie, bo jesteśmy w trakcie tego procesu. Tworzymy teraz narrację na temat czego? Na temat Pomorza Zachodniego, na temat kultury Szczecina i okolic, na temat kultury mieszczańskiej, zarówno w stroju, który jest strojem zrekonstruowanym, ale też uscenicznionym mocno, w takim stylu pomorskim. Wybór melodii, który zaproponowałem, są to melodie przesłane ze Szczecina, czy właśnie z Dąbia, ale też na przykład z okolic Goleniowa. Bardzo trudno to było znaleźć, ale jest kilka tańców, które zdobyły popularność w całej Europie w XIX i na początku XX wieku, na przykład Szczecina Kreuzpolka, czyli Szczecińska Polka Krzyżowa. I o jej pochodzenie można tutaj się kłócić. Funkcjonuje w zespołach w całej Europie. Tańczone jest, tak jak w tych opisach, które znalazłem, jest to utwór skomponowany na potrzeby imprez, taka Szczecina Kreuzpolka była muzyką skomponowaną. Do niej ułożono kroki, figury i trzymania i ona do dzisiaj jest powtarzana w zespołach. No i mamy taki taniec, Polka szczecińska, no jakby to nie jest żaden wymysł, to są fakty, to istnieje i trzeba tylko teraz do tego sięgnąć i wprowadzić na scenę, tak jak inne tańce, które się udało znaleźć, tak jak na przykład koseder, kojarzony głównie z Kaszubami, czy z Warmią i Mazurami, gdzie był tańczony. Zresztą kiedyś robiłem taką audycję o kosederze na potrzeby Polskiego Radia. Tam się kojarzy nazwa koseder z koszeniem. I tak się mówi, to jest taka etymologia ludowa. A tu się okazuje, że tak naprawdę koseder pochodzi od francuskiego słowa ekos, brzmi jak kosa, koszenie, no i jakby oczywiście lud. Mówi, tak, kosimy, bo jest też ruch nóg koszący. A tak naprawdę jest to nazwa z francuskiego ekos, czyli szkocki. Ja znalazłem taką melodię ekos z miejscowości Różyca, dobrze powiedziałem? Mm-hmm. Koło Goleniowa. Mm-hmm. Też uczę się geografii Pomorza Zachodniego, naprawdę jestem w szoku. I mamy melodię ekos. Nie było opisu tańca, natomiast melodia jest tak podobna do kosedera kaszubskiego, że po prostu jak zagraliśmy po dwóch nutkach, wszyscy, zaraz, Mariusz, to jest chyba coś z Kaszub. Mówię, no, jest to spod Goleniowa, bardzo podobny, więc jakby teraz włącza nam się coś takiego, co się nazywa wyobraźnią etnograficzną, mówię, skoro tu
ale
jest,
to się tak, przenika jednak, się pokazuje, przenika. Że muzyka
i takich
wędruje.
Takich smaczków mamy. Ja też rozmawiałem tutaj z kierownictwem zespołu Krąg o tym, żeby kolejnym etapem, taka moja sugestia była, aby to nie tylko było na scenę przygotowane, to są bardzo przyjemne tańce. Też widzę, jak tancerze zespołu Krąg już w to wchodzą, już czują to, bo to nie są skomplikowane bardzo rzeczy. Było jakieś takie pytanie, Mariusz, a będzie coś bardziej takiego popisowego? I mówię, no mi się wydaje, że to jest dość popisowe, jakby mi się podoba. I ja podobnie jak robiłem w Stoku w zespole Kurpy Zielone tańce z Podlasia, tańce z pogranicza polsko-ruskiego i to było takie no nudne, tam prawo w lewo, się okazuje, że to się stało hitem w zespole i pieśni śpiewane po swojemu w gwarze lokalnej i tańce z tej części Podlasia, z okolic Bielska Podlaskiego, które niby proste, a weszły w kanon repertuaru, no i są wykorzystywane właśnie poza sceną również. I mam taką nadzieję, że zespół Krąg zarazi inne grupy na Pomorzu Zachodnim do sięgania do lokalnych tradycji, do prezentowania ich na scenie, ale do czego dążę? Do tego, żeby te tańce zaczęły funkcjonować jako tańce użytkowe.
Czyli te potańcówki wiejskie, które są
wiejskie,
coraz
miejskie,
bardziej tak popularne w Polsce i są organizowane, nawet dofinansowane
oczywiście
z różnych funduszy, żeby też tutaj zafunkcjonowały i żeby ludzie nie tylko oglądali, ale i tańczyli.
Marzy mi się kiedyś taki moment, kiedy w Szczecinie na rynku zatańczą wszyscy Kreuzpolkę. Walc rybacki, polka, mazurka, pomorska, wspaniały taniec. Warszawianka, czyli Warszała, inne tańce. Naprawdę jest ich dużo. I nagle okazuje się, że tu wcale nie jest biała plama. Szaleństwo, naprawdę tylko tańczyć.
W tej chwili trwa praca w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg. Zespół przygotowuje się do wspaniałego koncertu, na który już dzisiaj Państwa zapraszamy. I mam nadzieję, że już niedługo inne zespoły również zainteresują się tą pomorską muzyką. Obok tej naszej czysto polskiej, tradycyjnej, pojawią się też tańce pomorskie, bo żyjemy tu, mieszkamy, warto znać to, co się z tej ziemi narodziło.
Zgadza się. Mam nadzieję, że to będzie zaczątek nowej narracji, nowej kultury tradycyjnej, ludowej, scenicznej i niescenicznej.
Będziemy inni.
Bądźmy inni, bądźmy swoi.
Dziękuję za rozmowę. Gościem audycji był Mariusz Żwierko, choreograf, kulturoznawca, założyciel zespołu Woda na Młyn. Warto sobie posłuchać, jak Państwo wejdą do internetu. Na co dzień Mariusz Żwierko pracuje w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Zapis naszej rozmowy, jak również reportaż dostępne będą na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę. Małgorzata Furga.